Naszym gościem jest pan redaktor Jakub Maciejewski, publicysta, autor książki Wojna, reportaż z Ukrainy. Witamy, panie redaktorze.
Szczęść Boże, księże redaktorze, szczęść Boże słuchaczom.
Panie redaktorze, chcemy zapytać o to, co się dzieje w Bachmucie, bo docierają do nas sprzeczne informacje. Z jednej strony Prigożyn ogłosił zdobycie przez wojska rosyjskie Bachmutu, z drugiej strony słyszymy i również analizy Instytutu Studiów Wschodnich pokazują, że wprawdzie niewielka część, ale wciąż jest pod kontrolą Ukraińców i mają Ukraińcy mimo wszystko inicjatywę taktyczną tak zwaną wokół miasta. Dlatego chciałbym zapytać pana, który tam bywał i wie, na czym polega to, co dzieje się w tym momencie akurat w Bachmucie. Chciałbym zapytać o to, jak sytuacja wygląda w rzeczywistości.
Ja specjalnie na potrzeby audycji Radia Maryja skontaktowałem się z zaprzyjaźnionym majorem Gwardii Narodowej, który walczy w Donbasie i stwierdził, że Ukraińcy bronią się jeszcze na obrzeżach Bachmutu, ale tak jak powiedział prezydent Zełenski, właściwie Bachmutu już nie ma. Jest to kupa gruzów w gorszym stanie niż Stalingrad po bitwie stalingradzkiej czy Warszawa po powstaniu w 1944 roku. I problem polega na tym, że Prigożin mógł sobie to ogłosić, bo faktycznie ta kubatura budynków jest w rękach Rosjan, ale gdyby spojrzeć na rogatki miejskie, czyli na tę tabliczkę, która ogłasza, tu się zaczyna Bachmut, a tu się kończy, no to tam jeszcze są ukraińskie pozycje, ukraińskie okopy, ziemianki i tam jeszcze Ukraińcy toczą bój. I pamiętajmy, że w związku z tym, że to jest kupa gruzów, która także na mapie Donbasu nie ma strategicznego znaczenia, to oznacza, że Bachmut stał się już właściwie miejscem symbolem i ewentualne ogłoszenie triumfu, czy też braku triumfu przez którąkolwiek ze stron ma znaczenie o ogromnym znaczeniu propagandowym, ale tak dojrzałym politycznie słuchaczom, jak słuchacze Radia Maryja, warto powiedzieć, że poza propagandą, tym efektem psychologicznym na samej mapie wojny, ta kupa gruzów nie ma naprawdę już wielkiego znaczenia.
No właśnie, czy takie psychologiczne znaczenie, czy strategiczne, bo rzeczywiście wojna to są takie różne momenty i wydaje się, że zbliżamy się do momentu, kiedy Rosja coś przejmie, kiedy Rosja, bo o Bachmucie słyszymy też od wielu, wielu tygodni i to jest też takie miejsce, o które walczą bardzo ofiarnie i bronią, którego bronią Ukraińcy. Więc pytanie, co się stanie, jeżeli Bachmut zostanie zdobyty, jeżeli chodzi o te kwestie też strategiczne.
Bachmut jest jednym z trzech miast, takich miast w sensie, które mają powyżej kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców, miały, bo teraz w wojennych warunkach wygląda to inaczej. Jednym z trzech miast Donbasu, który jeszcze był w rękach ukraińskich, więc jeśli Bachmut padnie, to następnymi dużymi miejskimi celami będzie Słowiańsk i Kramatorsk. Natomiast Ukraińcy bronią Bachmutu od roku. Ja pamiętam, równo rok temu w maju przeżywałem taki swój pierwszy koszmar szturmu rosyjskiego w stronę Bachmutu, ogromnych ostrzałów. I już wtedy było pytanie, jak długo utrzyma się Bachmut. W grudniu, czyli pół roku temu, już Ukraińcy byli przekonani, że będzie trzeba się z niego wycofać. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, 12 miesięcy bitwy artyleryjskiej i bitwy piechoty XXI wieku. I ten Bachmut gdzieś tam na obrzeżach nadal się jeszcze broni. Natomiast jeden starszy porucznik, oficer ukraiński, ukraińskiego specnazu, kiedy go pytałem o znaczenie utraty Bachmutu, ewentualnej utraty Bachmutu, powiedział mi z takim tajemniczym uśmiechem, że Rosjanie do Bachmutu z trudem wejdą, ale jeszcze trudniej z niego wyjdą. I to mogło oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze, że Rosjanie zająwszy Bachmut mogą być tam też okrążeni. Ukraińcy świetnie znają topografię miasta, mogą je ostrzeliwać, znają wszystkie bunkry, wszystkie piwnice, wszystkie okopy. Ale jest jeszcze jedna strona medalu. Ta bitwa trwa rok, a więc za Bachmutem Ukraińcy między Bachmutem a Kramatorskiem i Słowiańskiem wznieśli dosłownie wschodnioeuropejską linię Marzinota. Niesamowity labirynt okopów, umocnień, ziemianek, żeby Rosjanie po ewentualnym zdobyciu Bachmutu już dalej naprawdę nie mogli pójść. Więc pamiętajmy, ewentualne zwycięstwo Rosjan w Bachmucie to zwycięstwo gorzej niż pyrrusowe. Rosjanie naprawdę stracili tam, i to już wiemy na pewno, 100 tysięcy żołnierzy, okupę gruzów, gdzie w piwnicach żyje kilka tysięcy mieszkańców.
No właśnie, chcę teraz zapytać, bo patrząc w całości na działania wojenne, na to, co się dzieje, z jednej strony widzimy, że Rosja jak wody w takim suchym otoczeniu potrzebuje jakiegoś znaku, że jednak oni zwyciężają, że jednak są silniejsi. Z drugiej strony oczekujemy na ofensywę ze strony ukraińskiej. To znaczy, no trudno też oczekiwać, że ktoś nagle powie, no zaczynamy, czas start i tak dalej. Pewnie ona się już w jakimś sensie toczy, ale chciałbym pana redaktora zapytać o to, no właśnie, jak to teraz tam wygląda. Czy będzie coś takiego, jakiś taki atak mocniejszy, jeżeli chodzi o siły ukraińskie, bo słyszeliśmy o takiej wiosennej ofensywie. Mamy już praktycznie lato, więc pytanie, czy to się po prostu opóźnia, czy ta ofensywa ma miejsce, ale o niej się, mówiąc kolokwialnie, nie trąbi w mediach.
Obecnie front rosyjsko-ukraiński liczy 1500 kilometrów i tylko na odcinku kilkudziesięciu kilometrów trwają te boje o Bachmut, gdzie Rosjanie strasznie się wykrwawiają, ale żeby dać przeciwwagę temu psychologicznemu znaczeniu wycofywania się Ukraińców z Bachmutu, dzisiaj miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Otóż rosyjscy ochotnicy służący w ukraińskiej armii, bo podkreślam, Rosjanie po ukraińskiej stronie w specjalnych oddziałach wyruszyli z terytorium Ukrainy do obwodu białgorodzkiego, czyli wkroczyli na teren Federacji Rosyjskiej. To jest nie do pomyślenia. Zachód przez wiele miesięcy nie zgadzał się na to, bał się eskalacji, ale teraz oto sami Rosjanie wdarli się na teren Federacji Rosyjskiej w stronę Białgorodu. To jest miasto 40 kilometrów od granicy z Ukrainą. Ono już było ostrzeliwane, ono już przeżywało swoje pożary magazynów broni, jakiejś infrastruktury krytycznej, a teraz w tamtą stronę poszli sami Rosjanie, emitując też w internecie taki apel do mieszkańców Rosji, że pora wyzwolić Rosję, pora, żeby Rosjanie żyli jak wolni ludzie, a nie jako niewolnicy Putina. I proszę zobaczyć, że takiego wydarzenia no nie było od II wojny światowej, czy nawet od jakichś XVIII-wiecznych powstań chłopów, kiedy to Rosjanie są przeciwko władzy rosyjskiej na tyle, że zbrojnie atakują państwo rosyjskie. Także jest to wydarzenie psychologicznie i propagandowo o wiele bardziej znamienne niż 12 miesięcy mozolnego zdobywania kupy bachmutskiego gruzu. I myślę, że może się to w społeczeństwie rosyjskim szeroko odbić, to wydarzenie, że Rosjanie wtargnęli do Rosji, bo mówią, władza w Rosji jest już tak okropna, tak zła i szkodzi przede wszystkim Rosjanom, że to powinno się w końcu skończyć.
Panie redaktorze, pan zna wojnę na Ukrainie od środka, bywał w tych miejscach, gdzie toczą się walki, rozmawiał i rozmawia z uczestnikami, z tymi, którzy bezpośrednio biorą udział w wojnie. Chciałbym zapytać z tej perspektywy właśnie, czy widać jakieś takie perspektywy zakończenia wojny i jeżeli to miałoby dojść do skutku, to jak my mamy sobie wyobrażać, jak ta wojna się może skończyć, kiedy, w jaki sposób to może nastąpić?
Oczekiwanym i w interesie państwa polskiego i nas, Polaków, zwycięstwem Ukrainy jest po prostu wyrzucenie z terenów Ukrainy, z granicy z 1991 roku wojsk rosyjskich, odzyskanie Donbasu i Krymu. To jest taki wymarzony scenariusz, w którym Ukraina odzyskuje integralność terytorialną, a Rosja jest pobita. To jest też scenariusz możliwy, niezwykle trudny, ale możliwy. I chciałbym powiedzieć państwu, co sprawiło, że ten scenariusz jeszcze się nie zrealizował. No oczywiście rosyjska inwazja, rzucenie niesamowitych sił ze strony Putina na państwo ukraińskie, ale też pewna ospałość Zachodu. Dzisiaj bowiem już Zachód doszedł do wniosku, że Ukrainie trzeba przekazać nawet samoloty. nawet myśliwce do obrony swojego kraju. Wcześniej przekazano też oczywiście, już prawie rok temu, wyrzutnie rakietowe HIMARS, wcześniej armatochaubice, jeszcze wcześniej czołgi, ale chciałbym Państwu przypomnieć, kiedy wybuchła wojna, ta inwazja 24 lutego zeszłego roku, bardzo ociągano się z przekazywaniem Ukrainie poważniejszej broni, nazywając to bronią ofensywną, że to może doprowadzić do eskalacji, że to może spowodować, że Ukraińcy, nie wiem, będą niszczyli Rosję. No nie, okazało się to Ukraińcy, prosząc o prawdziwą broń od początku tej inwazji, mieli rację i nawet Zachód się do tego przekonał. Myślę, że już dawno byłoby po wojnie, gdyby to w pierwszym miesiącu tej inwazji Zachód twardo powiedział, rosyjscy zbrodniarze nie mogą pozostać bezkarni, przekazujemy od razu wyrzutnie rakiet, czołgi, armatochaubice, a także myśliwce. I dzisiaj, drodzy Państwo, my tu w Polsce cieszylibyśmy się pokojem, uchodźcy mogliby wrócić bezpiecznie do swoich domów. Nie mielibyśmy tylu kryzysów też cenowych, inflacyjnych, energetycznych, które wiszą nad naszym krajem jako na głównym pomoście Zachodu dla Ukrainy. I miejmy to w świadomości, my jako katolicy, jako chrześcijanie, że wobec zła trzeba odpowiadać twardo. Dlatego gdybyśmy od początku, jako wspólnota zachodnia, cywilizacja łacińska, temu rosyjskiemu złu powiedzieli twardo nie, dostarczyli obrońcom broni, to byśmy zaoszczędzili dziesiątki tysięcy żyć. Już od roku, tak pozwalam sobie na taką publicystykę, od roku byśmy już wszyscy cieszyli się pokojem.
Oby ten pokój jak najszybciej nastąpił, mając właśnie w perspektywie to, co już się wydarzyło. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze, i pozdrawiam.
Szczęść Boże, dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję, pan redaktor Jakub Maciejewski, publicysta, autor książki Wojna, reportaż z Ukrainy, był naszym gościem. Dziękujemy.